Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w przystanku Historia Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kurtyki IPN przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. W to brzydkie, szare, grudniowe popołudnie. Przyczynkiem do naszego spotkania jest publikacja pana doktora Arkadiusza Kutkowskiego pod tytułem Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953-1957. Witam bardzo serdecznie autora.
Dzień dobry.
A także witam naszego drugiego gościa, specjalistę od Polski Ludowej, pana doktora Pawła Sasankę.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że po tej dyskusji dzisiejszej temat tak zwanych rehabilitacji uda się Państwu przybliżyć. Chciałbym pierwsze pytanie skierować do autora. Ja wiem, że autor był kilkakrotnie o to pytany. Mianowicie, dlaczego powstała ta książka? Ja wiem, że w przypadku nauki, tak jak jesteśmy tutaj, siedzimy wspólnie, każdy z nas zdaje sobie sprawę, że z naukowego punktu widzenia najważniejsze to jest zbadanie czegoś, co jest jeszcze niezbadane, albo wznowienie badań, gdyż pojawiły się nowe dokumenty, nowe źródła, jakieś relacje. No i istniejąca literatura jest niewystarczająca. Natomiast mam pytanie i chciałbym je właśnie zadać, dlaczego ta książka powstała? Być może z jakichś osobistych przyczyn. Może miał pan kogoś w rodzinie, kogo dotknęły te rehabilitacje?
To znaczy tak, przyczyna powstania tej książki znajduje się obok mnie. To jest właśnie ten oto człowiek, pan doktor Paweł Sasanka, który interesuje się w dalszym ciągu przebiegiem wydarzeń w roku 1956 i ich konsekwencjami dla dalszych dziejów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Paweł, realizując ten swój projekt, no poszukiwał kogoś, kto potrafi poruszać się na styku między prawem i historią. No a tak się składa, że ja kilka lat temu opublikowałem książkę o procesach po wydarzeniach czerwca 76 roku. No i chyba jakieś tam kompetencje, jeżeli chodzi o to poruszanie się po tym styku, posiadam. No i stąd propozycja Pawła, którą ja przyjąłem i zresztą nie żałuję, proszę Państwa, dlatego że to jest naprawdę dosyć interesujący temat dla historyka i zresztą nie tylko dla historyka. A jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, czy ja mam kogoś w rodzinie? Nie. Natomiast moi rodzice, proszę Państwa, mieli takiego znajomego, byłego żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, który był represjonowany, w 1951 roku. Został aresztowany przez organa informacji wojskowej i rehabilitowany w 1956 roku. Zresztą rehabilitowany dosyć skutecznie. On wtedy wywalczył pewną kwotę pieniędzy i to wcale nie mało. I ta kwota pieniędzy pozwoliła mu wtedy na jak gdyby takie odtworzenie swojego normalnego życia. No, kupił sobie między innymi małe mieszkanko w centrum Radomia, małe, ale bardzo wygodne. Także no, w pewnym sensie był on beneficjentem tego, co nazywamy akcją rehabilitacyjną w latach 1956-1957.
Proszę.
Bardzo chętnie też dodam swój głos do tego, w jaki sposób ta książka powstała. Ja nie uważam się absolutnie za początek, tyle że na ten temat rzeczywiście rozmawialiśmy. Ja od kilku lat zajmuję się rokiem 56, koordynowałem projekt w Instytucie Pamięci Narodowej, który zajmował się rokiem 56, sam pracuję nad syntezą i opisywałem różne aspekty czy różne obszary tego wielkiego kompleksu zagadnień, między innymi od strony dziennikarzy, polityki prasowej, od strony robotników w Warszawie. Natomiast absolutnie nie czułem się kompetentny i do tego, żeby spróbować opisać tą historię od strony no właśnie nie tyle polityki rehabilitacji, ale styku historii i prawa, całego kompleksu zagadnień, któremu poświęcona jest
amnestia,
ta
bo
książka.
Przecież nie tylko akcja rehabilitacyjna.
Oczywiście. A rzeczywiście, tak jak powiedział Arek, no, znamy się, nawiązaliśmy współpracę przy czerwcu 76 roku, ponieważ dr Arkadiusz Kutkowski napisał świetną książkę na temat procesów po czerwcu 76 roku. I ponieważ wiedziałem, że mój kolega łączy w sobie zarówno wykształcenie prawnicze, warsztat historyczny, jak i lekkie pióro, podzieliłem się z nim tym problemem, z którym się borykam. Okazało się, że ta rozmowa go zainspirowała i dzięki temu powstała ta książka, która, powiem już w tym momencie, po przeczytaniu zadziwiła mnie. To znaczy w momencie, kiedy rozmawialiśmy, nie przypuszczałem, że może powstać aż taka książka, która pod wieloma względami, aspektami, jak sądzę, zbiera rzeczywiście ten kompleks zagadnień, o którym myślałem.
Do roku 56 jeszcze w naszej dyskusji przejdziemy, no bo doskonale jak tutaj siedzimy i myślę, że Państwo, którzy nas również w internecie oglądają, zdają sobie sprawę, że to był być może najważniejszy rok w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Natomiast ja bym chciał Ciebie, Pawle, jeszcze zapytać, no bo rehabilitację, słowo rehabilitację, mówimy o rehabilitacjach. Ale jak mógłbyś jako historyk, jako badacz, jako znawca tematu powiedzieć, czym były de facto rehabilitacje? O czym w ogóle mówimy?
Ja może nie do końca chciałbym odpowiadać na to pytanie, ale powiedzieć to, czego autorowi chyba nie wypada, że jest to książka, której duża część jest poświęcona właśnie rehabilitacją, czyli procesowi, no właśnie temu procesowi, który miał miejsce w po 53, ale tak naprawdę jest to dużo więcej. Myślę, że autor nazwał tę książkę skromnie, właśnie koncentrując ją na rehabilitacjach, ale tak naprawdę jest to książka poświęcona całemu procesowi odchodzenia państwa komunistycznego od stosowania masowej represji po 53 roku, przekształceń, jakie zachodziły w aparacie represji, kształtowania polityki karnej w tym okresie, i temu, jakie powodowało to problemy i dla machiny państwa, jak ten proces wyglądał, jakie czynniki go kształtowały. Doprowadzona jest ta historia do kulminacji w drugiej połowie 56 roku, a następnie odchodzenia od czy stabilizowania polityki karnej. Więc niech Państwa nie zmyli tytuł tej książki, jest to praca poświęcona znacznie szerszemu zagadnieniu, myślę, że fascynującemu i opisanemu rzeczywiście ze swadą.
Ja oczywiście bardzo dziękuję, Paweł, za te miłe słowa. Ja myślę, że w tym momencie powinniśmy, proszę Państwa, jednak wyjaśnić pewne pojęcia. Powinniśmy powiedzieć, co tak naprawdę oznaczało to pojęcie rehabilitacja i czym tak naprawdę rehabilitacje różniły się, no chociażby od akcji amnestyjnej. No po to, żebyśmy wiedzieli, o czym po prostu rozmawiamy. Proszę Państwa, amnestia to jest po prostu rodzaj aktu łaski. To jest sytuacja, w której państwo okazuje pewnego rodzaju wspaniałomyślność osobie skazanej i daruje jej albo całość, albo część kary, zachowując równocześnie ocenę jej zachowania. Natomiast rehabilitacja to jest po prostu przyznanie, że doszło do bezprawnego skazania danej osoby. Najczęściej z powodu zebrania wadliwego materiału dowodowego, na przykład materiału dowodowego wymuszonego nielegalnymi praktykami śledczymi. I dlatego taka osoba, ofiara tych tak zwanych błędów i wypaczeń, ma prawo po pierwsze do oczyszczenia z zarzutów, po drugie prawo do zadośćuczynienia finansowego i po trzecie prawo do zadośćuczynienia moralnego. Tak więc, proszę Państwa, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, w akcie rehabilitacyjnym tak naprawdę państwo stawia samo siebie na ławie oskarżonych. A jeżeli na dodatek stwierdza, że te wszystkie wypaczenia, to łamanie zasad tak zwanej socjalistycznej sprawiedliwości następowało, no nie bójmy się tego słowa, z przyczyn politycznych, no to mamy być może naprawdę do czynienia z pewnego rodzaju no, konwersją już prawie o charakterze ustrojowym. Przy czym ja na jeszcze jedną rzecz chcę tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę definicja rehabilitacji cały czas ewoluowała. Czym innym była rehabilitacja na początku tego procesu w roku 1953, kiedy po prostu za rehabilitację uważano uwolnienie kogoś od zarzutu karnego, na przykład w drodze umorzenia postępowania karnego. Natomiast tak wąska definicja rehabilitacji oczywiście nie odpowiadała ani osobom pokrzywdzonym, ani tym bardziej opinii publicznej. I tutaj u nas w Polsce zwłaszcza na początku 1956 roku, już po 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, dochodzi do takiej bardzo ciekawej dyskusji na temat tego, czym powinna być rehabilitacja. No i między innymi głos zabiera wówczas pan Jerzy Jodłowski, który był prezesem Zrzeszenia Prawników Polskich. I w takim artykule opublikowanym w bardzo odwilżowym wtedy jeszcze Prawie i Życiu mówi wprost, że rehabilitacja to są dwie wielkie sprawy. Po pierwsze, oddanie sprawiedliwości ofiarom bezprawnych represji i po drugie, wymierzenie sprawiedliwości tym, którzy przyczynili się do łamania zasad prawa. Tak jak to powiedział Jodłowski, ja może zacytuję tą wypowiedź, bezkompromisowe wykarczowanie wszelkich pozostałości beriowszczyzny. I rzeczywiście, proszę Państwa, wkrótce potem zostaje wypracowana definicja rehabilitacji, która obowiązuje już mniej więcej od połowy 1956 roku, taka dwubiegunowa definicja rehabilitacji, która z jednej strony, akcja rehabilitacyjna ma z jednej strony no rzeczywiście karać osoby, które dopuściły się tego całego bezprawia, a po drugie rekompensować straty ponoszone przez osoby pokrzywdzone. I to jest pewnego rodzaju fenomen polskich rehabilitacji, niespotykany tak naprawdę w innych krajach obozu.
Tak, o tym fenomenie również chciałbym, zamykając naszą dyskusję, bo rzeczywiście był to fenomen, biorąc pod uwagę cały blok wschodni. Panie doktorze już do tego nawiązał, natomiast no, uporządkowaliśmy. Wiemy, czym była rehabilitacja, natomiast no, żeby rehabilitacja zaistniała, musi być przyczyna. Już pan troszeczkę o tym powiedział i również pan pisze to w swojej publikacji, że tak naprawdę państwo komunistyczne, tak zwana Polska Ludowa, później Polska Rzeczpospolita Ludowa, praktycznie od 1944 roku była państwem odwróconym do obywatela, prawda? W tym sensie, że...
Nie odwróconym, że, tylko zwróconym, tylko w negatywnym tego słowa znaczeniu.
W negatywnym, tak, tego słowa znaczeniu.
Obywatela.
W tym sensie, że cały aparat represji, który wówczas istniał, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, czyli Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego, osławiony kontrwywiad wojskowy, czyli wszystkie instytucje odpowiadające za tak zwaną sprawiedliwość, były ostrza tych instytucji były wymierzone w obywatela. Proszę powiedzieć, jaka to była skala represji? Na tle, może nie na tle innych państw, bo te represje rzeczywiście w bloku wschodnim były powszechne, natomiast wydaje się, że rzeczywiście w Polsce była bardzo duża skala represyjności państwa.
A więc proszę Państwa, tutaj jest no, bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja w swojej książce podaję kilka cyfr, ja ich w tej chwili tak z głowy tutaj nie odtworzę, bo proszę pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z pewnym problemem metodologicznym. Tak naprawdę co uznajemy za represję polityczną? Czy tylko i wyłącznie czyny, które aparat bezpieczeństwa zakwalifikował jako czyny no, stricte polityczne, czy też jednak to, co było nazywane przestępczością kryminalną, a co bardzo często było tak naprawdę przykrywką do karania osób, no, które nie mieściły się w ówczesnym, systemie, politycznym. No i tutaj można podawać szereg różnego rodzaju przykładów. Ja powtórzę, ja musiałbym zajrzeć do swojej książki, żebym podawał tutaj te cyfry. Natomiast z całą pewnością można powiedzieć jedno, że tak naprawdę to główne systemowe uderzenie nastąpiło do roku 1948 roku, czyli zaraz bezpośrednio po tym, gdy komuniści uzyskali tutaj władzę. Natomiast później ta fala rewolucyjnego terroru, oczywiście już rozpędzona, zaczyna docierać do tak zwanego wroga wewnętrznego, czyli również pochłaniać komunistyczne elity.
Tak, to jest rzeczywiście w tej historii, to zawsze profesor Andrzej Paczkowski mówił o tym, że do praktycznie od 1948 roku mamy w Polsce terror powszechny, tak, że wówczas tak naprawdę
oskarżonym może być zostać
tak,
każdy.
Każdy. Jeżeli Władysław Gomułka, były pierwszy sekretarz Polskiej Partii Robotniczej, trafia do więzienia, jest przetrzymywany w tym osławionym Miedzeszynie, to znaczy, że każdy może trafić tak naprawdę do więzienia. Ten terror, poziom tego ostrego terroru jest do 1953 roku. Co się, zwracam się do doktora Pawła Sasanki, dzieje w 1953 roku, że nagle ten terror w Polsce mimo wszystko w pewnym momencie przehamowuje. Oczywiście później jest recydywa, tak jak to pan doktor w swojej książce napisał, stalinizmu, ale co powoduje to, że w tym 1953 roku są pierwsze objawy, powiedzmy, tego złagodzenia mimo wszystko systemu?
Odpowiedź na to oczywiście jest znana, to znaczy śmierć Józefa Stalina i tak naprawdę wyczerpanie przez system swojego potencjału rozwoju i zmiany, które zaczynają zachodzić w Moskwie błyskawicznie. Ten zespół Stalina, używając określenia Shelley Fitzpatrick, czekał tak naprawdę na śmierć dyktatora, żeby móc zagwarantować sobie sukcesję, a następnie przystąpić do zmian, ponieważ zdawał sobie sprawę, w jakim stanie znajdowało się i Związek Radziecki i całe imperium. Te zmiany następują błyskawicznie i oczywiście kulminacyjnym, czy takim kluczowym elementem, który również jest dość dobrze znany, jest z jednej strony funkcjonowanie tego zespołu, z drugiej strony tocząca się w nim podskórna, a chwilami kończąca się krwawo rywalizacja o władzę. Czyli najpierw Beria i no, liberalizacja tych kilku miesięcy, później jego odsunięcie, wyrok, pozbycie się Berii, później odsunięcie również Georgija Malenkowa na początku 1955 roku i proces, w wyniku którego do władzy ostatecznie dochodzi Nikita Chruszczow. I ta liberalizacja w Związku Radzieckim była dużo bardziej, czy dużo szybsza niż w Polsce. Czytając tą książkę, byłem pod wrażeniem tego, jak wydarzenia w Polsce były skorelowane z tym, no właśnie z tymi zmianami na szczycie, z tą walką na Kremlu. Najpierw mamy akcję lipcową, która jest opisana rzeczywiście wkrótce po śmierci Stalina przystępuje pierwszy okres liberalizacji trwający gdzieś do jesieni. Później zahamowanie go, co można łączyć z tym, że no nie ma Berii i następuje zahamowanie tego. Później znowu powolne rozpędzanie go i znowu zahamowanie na początku 1955 roku, które można łączyć z kolei właśnie z odsunięciem Malenkowa. Myślę, że to jest fascynujące pytanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy znać na to pytanie odpowiedź. Nie wiem, czy autor je zna. Może tak, bardzo chętnie się dowiem. Ale co wynikało, co w tym procesie było konsekwencją impulsów przesyłanych, czy poleceń, dyrektyw przesyłanych z Moskwy do różnych struktur w PRL, a co było skutkiem odczytywania przez rządzących w PRL, czy próby odczytywania tego, co się dzieje na Kremlu, co się dzieje w Moskwie i niejako próby podążania tak, za tymi wydarzeniami. Wydaje mi się, że wiemy na ten temat bardzo, bardzo mało, czy wręcz nic. Możemy wnioskować tylko na podstawie wypowiedzi, właśnie odnotowujemy tą zmianę postępującą, natomiast szalenie ciężko jest rozróżnić, co było kwestią właśnie, co było inspirowane, czy bezpośrednio poleceniem, a co było takim próbą odnalezienia odnalezienia się w tej złożonej rzeczywistości, w której rządzący PRL-em również no, musieli się odnaleźć. Do tej pory sytuacja dla nich była, no, przepraszam, powiem dość kolokwialnie, ale stosunkowo prosta, to znaczy dyrektywy były jednoznaczne i polecenia były też jednoznaczne.
No ja muszę się tutaj całkowicie zgodzić z opinią Pawła. Rzeczywiście taką moim zdaniem bezpośrednią przyczyną wycofania się z tej polityki masowego terroru była świadomość, że tak naprawdę ten poprzedni model funkcjonowania państwa sowieckiego wpycha to państwo w niszę takiego bardzo ekstensywnego rozwoju. I że państwo to, jeżeli będzie kontynuowało swoją dotychczasową politykę, to po prostu przegra tą globalną rywalizację ze światem Zachodu. I proszę Państwa, to nie jest przypadek, że właśnie Ławrenti Beria, dosłownie kilka, osoba numer jeden w kierownictwie sowieckim bezpośrednio po śmierci Stalina, dosłownie kilka tygodni po śmierci generalissimusa, no zarządza tą słynną, jest inicjatorem tej słynnej amnestii woroszyłowskiej, która wypuszcza z więzień w Związku Radzieckim ponad 1 milion więźniów. I dosłownie kilka tygodni, czy może troszeczkę później, ale dokonuje również zasadniczych zmian w systemie gułagu, bo jest świadom, że ten system jest po prostu kompletnie nieefektywny gospodarczo. Ja bym też, proszę Państwa, nie lekceważył osobistych postaw elity komunistycznej. Oni naprawdę zaczęli się orientować w pewnym momencie, że ta machina czerwonego terroru, rewolucyjnego terroru zaczyna w pewnym momencie sięgać nie tylko po rzeczywistych wrogów systemu, ale i po tak zwanego wroga wewnętrznego, czyli po nie same. I to według mechanizmów, które tak znakomicie opisał Arthur Koestler w swojej słynnej powieści Ciemność w południe. Mechanizmów, które tak naprawdę z oficerów śledczych różnego rodzaju instytucji terroru czyniły jakichś kreatorów, jakichś demiurgów zupełnie potwornej nierzeczywistości. I która kazała tym wszystkim ludziom ginąć jako pod hasłem ostatniej przysługi, która była dawana partii. No, i Chruszczow, i Malenkow, i cały ten były zespół Stalina, oni naprawdę, i oczywiście także polscy towarzysze, oni naprawdę nie chcieli oddawać tej ostatniej przysługi partii i przemoc rezerwować już dla wszystkich innych. Natomiast chyba nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, proszę Państwa, że ten terror, taki terror zdywersyfikowany, terror podzielony, on musiał się siłą rzeczy spotkać z rzeczywistością norm prawnych, z rzeczywistością instytucji prawnych, które zawsze jakoś tam niuansują stosowanie przemocy i ustanawiają granice między państwem a obywatelem. Więc no to była taka pułapka, w którą oni wpadli. No i która oczywiście pozwala stawiać pytanie o to, jakim tak naprawdę państwem i w jakiej rzeczywistości prawnej my żyliśmy po 56 roku.
Znaczy wiem, że jako historykowi nie bardzo mi można tutaj gdybać, ale wydaje mi się, że gdyby nie umarł Stalin w tym systemie stalinowskim i Związek Sowiecki i Polska Rzeczpospolita Ludowa trwałaby jeszcze tak długo, jakby Stalin żył. U niego w głowie wydaje mi się, że nie było. On nie był w stanie inaczej myśleć niż poprzez siłę i poprzez terror.
No to prawda, tylko że konstatacja jest jedna. No kiedyś Stalin musiał umrzeć. Musiał umrzeć, po prostu nie było innego wyjścia. I jeżeli można tak powiedzieć, tak już bardzo kolokwialnie, że duch dziejów w tym momencie posłużył się śmiercią generalissimusa po to, żeby jakieś te zmiany, zresztą nie tylko w Związku Radzieckim, ale także na przykład w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nastąpiły.
Ja chciałem trochę wyręczyć prowadzącego i zadać autorowi pytanie, które nasuwało mi się w czasie lektury tej książki. Jestem ciekaw, jakie on ma przemyślenia, no właśnie związane z tymi zmianami rozpoczynającymi się już bezpośrednio po śmierci Stalina, a mianowicie tym, że w polskiej historiografii jest przyjęte, że okres stalinizmu trwa do 56 roku. A ja, czytając tę książkę, miałem wrażenie, że można by chyba mówić o tym, że wraz ze śmiercią Stalina rozpoczyna się tak naprawdę okres przejściowy. To znaczy, że jednak ta rzeczywistość między połową 53 roku, czy drugą połową 53, a 55, a roku 55, kiedy te rehabilitacje jeszcze nie tak rozpędzone jak w 56, ale już trwają i ta odwilż już jest, wydaje się, że no, prowokują do takiego zastanawiania się, czy nie mówimy już o okresie poststalinowskim, czy jakimś okresie przejściowym. Tak? Oczywiście cezura 56 roku jest tak silna i naturalna, tak, że no, z taką naturalną cenzurą, którą stosujemy. Niemniej w świetle no właśnie tych przemian zachodzących. Dla mnie no właśnie było zadziwiające, czy zdumiewające jednak czytać, że to Stanisław Zarakowski, jednak stalinowski prokurator sankcjonujący mordy sądowe do 53 roku, mający bez wątpienia krew na rękach, w tym samym 53 roku był inicjatorem starań o akt łaski, czy jakieś pierwsze działania liberalizujące, które autor nazywa wręcz takimi korytarzami praworządności, tak? czyli bardzo takimi nieśmiałymi działaniami, takimi pewnymi schematami, na których mogła się oprzeć właśnie cała szersza akcja rehabilitacji już w 55 i 56 roku. I myślę, że ta książka skłania do takiej dyskusji.
Znaczy tak, ja proszę Państwa, rzeczywiście stawiam taką tezę, że właśnie 53 rok jest tutaj rokiem, kiedy zaczyna się zjawisko, które można nazwać taką zapowiedzią odwilży czy preodwilży. No bo proszę Państwa, 53 rok, no proszę zauważyć, wtedy wychodzą na wolność pierwsi więźniowie polityczni, chociażby Halina Siedlik czy Krystyna Arciuch, którzy składają relacje, czy może to raczej trzeba nazwać skargami do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, no i które uświadamiają kierownictwu, ekipie Bieruta, że sprawy zaszły jednak troszeczkę za daleko. I że pewne mechanizmy funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa no muszą jednak ulec zmianie. Proszę Państwa, wtedy mamy do czynienia tak naprawdę z czyszczeniem kierownictwa Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Komendant i jego zastępca zostają wtedy zdymisjonowani. I to dlaczego? Dlatego, że po prostu pojawiają się sygnały, że podlegli funkcjonariusze łamią zasady praworządności. No wtedy, proszę Państwa, wreszcie również dochodzi do inspekcji tego najbardziej strzeżonego obiektu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli aresztu wewnętrznego na warszawskim Mokotowie. Jest też akcja lipcowa, o której tutaj Paweł już wcześniej wspominał. Tak więc no naprawdę sporo się dzieje. Proszę Państwa, z tym, że ja oczywiście tutaj nie stawiałbym takiej ostatecznej kropki nad i, bo rzeczywiście pod koniec 1953 roku no mamy jednak do czynienia ze zjawiskiem, które można nazwać powrotem do stalinizmu. No takim koronnym dowodem jest oczywiście proces biskupa Czesława Kaczmarka, w czasie którego dochodzi do powielenia tych wszystkich zupełnie bezprawnych praktyk, które były znane z lat poprzednich. Także jesienią 1953 roku następuje powrót bardzo restrykcyjnej polityki wobec polskich chłopów, związane z egzekwowaniem obowiązkowych dostaw. I pytanie, proszę Państwa, o przyczyny. No, moim zdaniem po prostu kierownictwo PZPR źle zinterpretowało upadek Ławryntia Berii. Im się wydawało, że rzeczywiście Beria, którego jakoś tam identyfikowano z tym kursem na zmianę, że jego eliminacja doprowadzi do restytucji tego dawnego stalinowskiego porządku. No nie doceniali jednak troszeczkę Nikity Chruszczowa, który miał jak gdyby troszeczkę zupełnie inny pomysł na Związek Radziecki. A poza tym, proszę Państwa, decydowały również o tym pewnego rodzaju względy pragmatyczne. Rok 53 to jest rok załamania się skupu produktów rolnych. To był także efekt między innymi liberalizacji zasad tego skupu, które zostały ogłoszone w styczniu 53 roku. No i towarzysze dochodzą do wniosku, że po prostu jedyne wyjście to jest po prostu ponowne przykręcenie śruby i rzeczywiście takie przykręcenie śruby następuje pod koniec 53 roku. I tutaj Paweł wskazał na przykład Stanisława Zarakowskiego. Tak, rzeczywiście, proszę Państwa, te odwilżowe impulsy, które zaczynają docierać wtedy do do Polski ze Związku Radzieckiego, no rzeczywiście zmieniają troszeczkę postawy co bardziej inteligentnych graczy na perelowskiej scenie politycznej. No niewątpliwie do takich graczy, proszę Państwa, należał Edward Ochab, który nieprzypadkowo znajdował się w większości różnego rodzaju komisji, które i w 53 roku, i po 53 roku zajmowały się kwestią rozliczeń z tak zwaną beriowszczyzną. I wśród takich ludzi był także Stanisław Zarakowski. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że Zarakowski był, on miał wykształcenie prawnicze, on ukończył Uniwersytet w Wilnie, on wiedział, co to jest prawdziwe prawo. On rzeczywiście, no nie wiem, ja się zamierzam zająć Stanisławem Zarakowskim, nie jestem tutaj niczego pewien, ale on się dał w pewien sposób uwieść po 1945 roku temu, co się działo wtedy w Polsce Ludowej. Rzeczywiście odpowiada za, no zwłaszcza za to, co się działo ze sprawą tak zwanego spisku w wojsku, w ramach której skazano 39 osób na karę śmierci, 19 tych wyroków śmierci wykonano. Zarakowski był też no, takim polskim odpowiednikiem słynnego prokuratora Wyszyńskiego. Ale i tutaj Paweł masz rację, rzeczywiście Stanisław Zarakowski już w 53 roku podejmuje działania, które jednak kilku osobom no, uratowały głowę. Ja tutaj dosyć szczegółowo opisuję w mojej książce sprawę Zofii Kuszyńskiej, żonie przedwojennego oficera Wojska Polskiego, której wytoczono zupełnie fikcyjny proces i która została skazana wraz ze swoją koleżanką na karę śmierci. Gdyby nie Zarakowski, Kuszyńska prawdopodobnie nie przeżyłaby. A tak doczekała w 57 roku rehabilitacji.
Panowie poruszyli kilka wątków, o których chciałem de facto spytać, bo chciałem zapytać właśnie i o Kuszyńską, chciałem zapytać o ten 53 rok i również tutaj nawiązując do tego, co panowie powiedzieli, rzeczywiście może trzeba na tą historiografię i na historię tego 53 roku spojrzeć, no bo to był taki, można powiedzieć, rok 53 był rokiem przejściowym, bo z jednej strony umiera Józef Stalin, z drugiej strony, tak jak już panowie powiedzieli, jest proces biskupa Kaczmarka i to jest tak przeze mnie roboczo, że to jest ostatnia zbrodnia Józefa Różańskiego, ponieważ to był ostatnie śledztwo, ostatni proces, gdzie ludzie Różańskiego doprowadzili tego kapłana do strasznego fizycznego i psychicznego stanu. Jest przecież zatrzymany, aresztowany kardynał Stefan Wyszyński, ale mimo wszystko przecież ucieka z Polski Józef Światło i to jest bardzo ważna data dla polskiego Polski Ludowej, ponieważ po tej ucieczce rzeczywiście zostają zdymisjonowani poszczególni funkcjonariusze z Urzędu Bezpieczeństwa, między innymi Różański. Ja nie mówię, że to była bezpośrednia przyczyna, bo tych przyczyn w przypadku Różańskiego było troszeczkę więcej, ale leci ze stanowiska przecież Anatol Fejgin, czyli szef osławionego Departamentu 10. I to wszystko dzieje się na połomie 54 roku. Później rzeczywiście w tym 54 roku w samym aparacie bezpieczeństwa zaczynają się już większe zmiany, bo jest powołana specjalna komisja, która ma zmniejszyć liczbę etatów i tak dalej. Można by o tym dłużej dyskutować. No i jest 54 rok, prawda, wrzesień, kiedy następują audycje Józefa Światły w Radiu Wolna Europa, gdzie no tutaj już praktycznie władza chyba nie ma wyjścia i musi doprowadzić tutaj do zmian. Chciałem zapytać o tą Zofię Kuszyńską, ponieważ rzeczywiście to był, można powiedzieć, pierwszy proces, pierwsza rehabilitacja, zresztą pan to podkreśla.
Tak, że proszę Państwa, w 53 roku nie dochodzi jeszcze do rehabilitacji. Ona po prostu zostaje uwolniona od zarzutów. Na skutek interwencji takiej instancyjnej Stanisława Zarakowskiego, który jakoś tam dowiedział się o tym, że doszło do tych bezprawnych praktyk aparatu bezpieczeństwa wobec, no zresztą nie tylko Kuszyńskiej, także jej koleżanki, także jej synów, także no, całego grona takiego koleżeńskiego, które związało się z rodziną Kuszyńskich. Powtórzę, nie bardzo potrafię powiedzieć, dlaczego akurat, jak to się stało, że Zarakowski wpadł na ślad tej sprawy, no ale w każdym razie rzeczywiście wykorzystał ją. No i pytanie tylko, w jakim celu? Czy rzeczywiście obudził się w nim jak gdyby duch takiego prawdziwego prawnika, duch absolwenta Uniwersytetu w Wilnie, czy też jednak było to związane z pewną kalkulacją polityczną? Jak wspomniałem, taka najbardziej inteligentna część ówczesnych elit partyjnych naprawdę stara się w tym momencie tak kierować swoją karierą polityczną, by stać się beneficjentem tego, co się dzieje w Związku Radzieckim, czyli tego liberalizacyjnego trendu.
Przepraszam, że wejdę w słowo, ale być może także odebrał polecenie z Moskwy. Tak? To znaczy nie wiemy, jakimi kanałami to przepływało, więc no, dla mnie to jest niewiadoma, tak, na ile był to kwestia odczytywania i próby odnalezienia się tak w tej nowej rzeczywistości, a na ile próba no właśnie wpływania przez Związek Radziecki na, czy właśnie jakimiś oddziaływania różnymi kanałami, tak, na
zmianę. Paweł, możesz mieć rację, dlatego że Zarakowski był dosyć blisko związany ze Skulbaszewskim, zastępcą szefa GZI. Natomiast Skulbaszewski wraz ze swoim szefem Wozniesieńskim byli uważani za ludzi Berii. I być może Skulbaszewski coś tam szepnął Zarakowskiemu, no być może były jakieś inne zależności, jakieś inne relacje, ale mówię, tutaj na razie nie mamy żadnych materiałów, żadnych dokumentów, żeby odpowiedzieć na te pytania, czy na te propozycje pytań w sposób jakiś taki, jakiś zupełnie wiążący.
To znaczy, to też były, no też można powiedzieć, że pojedyncze takie zachowania Zarakowskiego, no bo mamy 50, zresztą rozmawialiśmy, tak, mamy 55 rok, jest sprawa w ówczesnym Stalinogrodzie, czyli w Katowicach, znęcanie się nad 17-letnią już nieżyjącą Natalią Piekarską i to pan doskonale w swojej książce opisuje, gdzie nagle no, funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa są zatrzymani i tak dalej, ale po rozmowie Jóźwiaka z Zarakowskim, Zarakowski, który Jóźwiak mówi, że no tak, zostaną tutaj ukarani, zastępca szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, podpułkownik Serkowski poleci za stanowiska, no ale tu już nie róbcie im więcej krzywdy. I Zarakowski pisze specjalny, prawda, raport do Bieruta, gdzie on mówi, no tak, że oni zostaną, Serkowski zostanie ukarany, no ale tu nie będziemy wszczynać procesu sądowego, postępowania, tak. Ponieważ no to się, prawda, w ogóle mija z celem, skoro już Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej ukarała tych funkcjonariuszy w jakiś tam sposób.
Ja właśnie tutaj może to jest dobry moment, żeby wspomnieć na to, jaką pozycję tak naprawdę zajmował Zarakowski. No, no właśnie, on był po prostu wykonawcą tych poleceń, które wydawał aparat bezpieczeństwa. Zarakowski podejmuje już w 1953 roku, później jeszcze troszeczkę wyraźniej w 1954 roku działania, które mają troszeczkę uniezależnić ten aparat prokuratury wojskowej od aparatu bezpieczeństwa czy od aparatu informacji wojskowej. No ale właśnie to jest proces, który gdzieś tam właśnie w 1955 roku wyhamowuje, później on znowu narasta. No i przychodzi 1956 rok, kiedy Zarakowski musi opuścić swoje stanowisko. Ale równocześnie jednak podpisuje się pod pewnym raportem, w którym no dosyć rzetelnie jednak opisuje te nadużycia, które doszło w sprawie tak zwanego spisku w wojsku.
Tak, znaczy nie chciałbym też, żeby się nasza rozmowa o Zarakowskim, znaczy żebyśmy nie odchodzili od meritum. Chciałbym autora zapytać, jak ten proces rehabilitacji, od kiedy możemy mówić o poważnych już rehabilitacjach, który to był rok? Czy to było jakieś takie właśnie wydarzenie, jedno, od którego to się wszystko zaczęło, czy tak jak to zazwyczaj w historii bywa, no jest jednak to na pewne wydarzenia składa się ileś rzeczy?
Myślę, że tutaj druga część tej odpowiedzi jest prawdziwa. Proszę Państwa, ja może wrócę do tego, co na początku powiedziałem. Rehabilitacja na początku nie posiadała żadnej definicji. Ona nie była zdefiniowana w sposób prawny, więc tak naprawdę od biedy za rehabilitację można było uznać sprawę Zofii Kuszyńskiej, chociaż jeżeli zastosujemy te kryteria, tej takiej dwubiegunowej rehabilitacji, którą przyjęto w połowie 1956 roku, no to oczywiście Kuszyńska nie była wtedy jeszcze rehabilitowana. Natomiast myślę, że taką datą rzeczywiście przełomową, no to było właśnie wystąpienie Światły na antenie Radia Wolna Europa i pokazanie tego wszystkiego, no właśnie pokazanie kulis bezpieki i partii, która zmusiła jednak wówczas ekipę Bolesława Bieruta do interwencji. I ta interwencja z jednej strony no przyniosła reorganizację aparatu bezpieczeństwa, likwidację Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i powołanie komitetu do spraw zarządzanego kolektywnie, jak zaznaczano, Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Przyniosła aresztowanie Różańskiego, który no, doskonale nadawał się na taką personifikację polskiej beriowszczyzny. No, ale konsekwencje...
Mówiono Różańszczyzna, prawda? Właśnie, to jest w tym żargonie partyjnym w tamtym czasie...
Odpowiednik beriowszczyzny to była u nas Różańszczyzna. No i właśnie przynosi w efekcie także, proszę Państwa, trzecie plenum KC na początku 1955 roku. Trzecie plenum KC, które, proszę Państwa, w jednej ze swoich uchwał mówi, może zacytuję tutaj ten fragment, że muszą zostać rehabilitowane osoby niewinne, uwięzione oraz oczernione i te osoby powinny być zwolnione i zrehabilitowane. I rzeczywiście, proszę Państwa, wtedy no wychodzą na wolność sprawy, osoby ze sprawy Filda i ze sprawy PPS-u. I rzeczywiście powołana zostaje wtedy komisja rehabilitacyjna, która ma pomóc tym wszystkim osobom zwalnianym z więzień wrócić do normalnego życia, zorganizować im to życie niejako na nowo, pomóc im w organizacji tego życia na nowo i udzielić im no, możliwie wszechstronnej pomocy. Także ja bym tutaj jednak no tak dosyć tradycyjnie stawiał tą sprawę. Rzeczywiście takim zasadniczym przełomem była jednak ucieczka Światły i zwłaszcza ujawnienie przez niego rewelacji o bezpiece i o partii na łamach Radia Wolna Europa.
Tak, no bo rzeczywiście sama ucieczka, tak jak rozmawialiśmy, no ona troszeczkę...
Koniec 53
tak,
roku.
Troszeczkę poobijała aparat bezpieczeństwa, natomiast nie, no nic nie działo się z górą partyjną, prawda? A jednak audycje są na tyle mocne, na tyle silne, przecież Paweł Machcewicz to w swojej książce opisuje, tak, że szeregowi działacze partii jednak słuchali tego, czytali o tym, no w jakiś tam sposób przerażeni tym, co mimo wszystko mogli usłyszeć, no bo umówmy się, no nie każdy szeregowy członek partii wiedział, że jest więzienie, prawda, pod warszawskim Jędrzejczynie i dzieje się tam, co się dzieje. A chciałbym się zwrócić teraz do doktora Pawła Sasanki z takim pytaniem, no to jest też w jakiś sposób fenomen, nie wiem jak ty to odbierasz, ale instytucje takie właśnie jak choćby prokuratura generalna i tak dalej, które były wymierzone, ostrze tych instytucji były wymierzone w obywatela, teraz nagle one mają również przeprowadzać, prawda, ten proces rehabilitacyjny.
Arkadiusz Kutkowski opisuje, jak był to bolesny proces dla tych instytucji, dla ludzi, którzy z aparatu bezpieczeństwa, tak, którzy do tej pory, nie pamiętam teraz cytatu, wydaje mi się, że kończysz tę książkę, że no, do tej pory funkcjonowali na zasadzie takim, że prawo to jestem ja i mój pistolet.
Tak, to jest słynna wypowiedź jednego z funkcjonariuszy, pytany, co to jest dyktatura proletariatu, odpowiada, to jest mój pistolet i ja sam.
Więc ci ludzie, którzy do tej pory no właśnie mieli poczucie bezkarności, mieli świadomość, że to oni są prawem, a nagle oni, ale także w innych instytucjach okazuje się, że jednak to nie jest prawo rewolucyjne i że w ramach tych przekształceń trzeba dokonać pewnego przekształcenia i to przekształcenia także instytucjonalnego, tak, powołać komisję, dokonać pewnej transformacji całego systemu, żeby rządzić tym państwem, no nie w warunkach cały czas permanentnego stanu wyjątkowego, ale jednak długoterminowego. I to w tej książce jest opisane w sposób fascynujący, jak było to bolesne. W tej książce również jest opisane, choć wydaje mi się, że nie wybrzmiewa, przynajmniej mogłoby wybrzmieć mocniej, jak zmieniał się proces, czy jak ewoluował proces kontrolowania tego aparatu, tej polityki karnej i kontrolowania wymiaru sprawiedliwości. Jest świetnie opisany właśnie ten moment liberalizacji czy dekonstrukcji tego całego mechanizmu, a później, począwszy od 1957 roku, moment jego konsolidacji, tak, kiedy jednak po tych dyskusjach, kiedy sędziowie w październiku czy na początku, w drugiej połowie 1956 roku zastanawiają się nad tym, czym jest niezależność sędziowska i myślą o tym, te środowiska.
Zaczynają się nawzajem rozliczać.
Ale pod wpływem instrukcji kolejnych, instrukcji płynących z samej góry i w prokuratura generalna i sąd jednak no, nie ulega wątpliwości, że niezależność sędziowska, niezależność sędziowską, ale sędzia ma jednak obowiązek konsultować się czy wsłuchiwać się w to, jaka jest obowiązująca linia partii. A to jest proces fundamentalny, który tak naprawdę ukształtował funkcjonowanie tej polityki karnej czy funkcjonowanie całego tego systemu aż do 1989 roku. Sam Arkadiusz Płutkowski opisał doskonale funkcjonowanie tego systemu w czerwcu 1976.
Tak, to był taki mały powrót do stalinizmu.
To był taki mały powrót do stalinizmu, powrotu do tych mechanizmów, więc to w tej książce wydaje mi się też jest szalenie istotne, pokazujące moment transformacji, przejścia od takiej zupełnie nieskrępowanego, powszechnego terroru do momentu, kiedy no, ten terror odżywa jednak, terror już w zupełnie innej skali, selektywny, w zupełnie innej skali, ale ten represja odżywa w tych momentach, kiedy system jest destabilizowany.
Ja tutaj może dodam, że rzeczywiście proszę Państwa, cztery podmioty zasadniczo odpowiadały za przebieg rehabilitacji. To był oczywiście Sąd Najwyższy, to była Generalna Prokuratura, to była Naczelna Prokuratura Wojskowa i to był Najwyższy Sąd Wojskowy. Proszę zauważyć, sądownictwo powszechne było kompletnie zdewastowane przez praktykę stalinizmu. Ta resztka sędziów, która gdzieś tam ocalała tych sędziów przedwojennych i która pracowała w sądownictwie powszechnym, ona była stopniowo zastępowana przez sędziów tak zwanego nowego chowu, a więc przez absolwentów tych osłabionych szkół prawniczych czy osłabionej duraczówki, tak. No, pozostałe instytucje to były po prostu twory sowieckie. No, Naczelna Prokuratura Wojskowa, Najwyższy Sąd Wojskowy czy Generalna Prokuratura. No, Generalna Prokuratura była ukształtowana dopiero po tych słynnych zmianach w latach 1949-50, a jeżeli chodzi o wojskowy wymiar sprawiedliwości, to była recepcja rozwiązań czysto sowieckich. Więc one rzeczywiście musiały przejść bardzo głęboką transformację, żeby dojrzeć do tego wyzwania, jakim były akcje rehabilitacyjne. I proszę zauważyć, z jakimi oporami to wszystko przebiegało. Jeszcze najlepiej stosunkowo poradziła sobie z tym wszystkim Naczelna Prokuratura Wojskowa. To jest kolejny przyczynek do Stanisława Zarakowskiego. Ale na przykład już Generalna Prokuratura zarządzana przez Kalinowskiego była kompletnie bezradna, początkowo przynajmniej. I trzeba było dopiero dymisji Kalinowskiego w kwietniu 1956 roku i objęcie tego stanowiska przez Mariana Rybickiego, który był jednak człowiekiem o no, zupełnie innych kwalifikacjach i moralnych, i intelektualnych niż ten nieszczęsny Kalinowski. Ale i nawet wtedy, proszę Państwa, istniała potrzeba stworzenia takich nadzwyczajnych struktur, które zajęłyby się przebiegiem, czy koordynacją i przebiegiem akcji rehabilitacyjnej. I mówię tutaj chociażby, proszę Państwa, o tych grupach rehabilitacyjnych, które działały przy Generalnej Prokuraturze i ich odpowiednikach w postaci grup rehabilitacyjnych w poszczególnych prokuraturach wojewódzkich. No i jeszcze jedno tylko słowo. I proszę zauważyć, że podobne zjawisko mieliśmy do czynienia również w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dlatego, że tam na czele tej komórki, która zajmowała się rehabilitacjami, stanął Maurycy Grudziński. Maurycy Grudziński, proszę Państwa, to był brat Herlinga Grudzińskiego, słynnego pisarza, który po wojnie nie wrócił do Polski i który słynął ze swojej antykomunistycznej postawy. No, Maurycy Grudziński wybrał troszeczkę inną drogę życiową. No, związał się jednak z tym PRL-owskim establishmentem, ale jednak, proszę Państwa, uchodził za człowieka o krystalicznej uczciwości. Więc no, to też taki dosyć znaczący sygnał, który możemy odbierać przy tym procesie rehabilitacji.
Tak, ten sposób myślenia wtedy sędziów, prawników, to przed wielu laty opisał, prawda, w książce My sędziowie, nie od Boga, profesor Jerzy Poksiński. Natomiast pan doktor książkę kończy cytatem, a ja chciałbym tutaj zacytować, to jest jedno z pierwszych zdań tej książki, Mateusza Frydmana, zastępcę szefa Wydziału Śledczego, który mówił o rehabilitacji, informacji wojskowej, który mówił o właśnie rehabilitowanych. Cytuję, bolesne jest to, że wczorajsze podziemie zrehabilitowano, przebaczono im wszystko, przebaczono im przelaną naszą krew, a nas na ich żądanie wepchnięto do więzienia. Wróg się cieszy z tego, klasa robotnicza nie. No, oczywiście dla tych funkcjonariuszy był to, tak jak dla sędziów stanowiskowych, był to zupełny szok, tak. A przechodząc, bo będziemy musieli powoli kończyć, szczyt rehabilitacji. Który to jest rok i jak on wygląda?
Więc tak, no to jest oczywiście 56 rok. I tutaj można mówić o takich dwóch szczytach. Jeden to jest początek 56 roku, rezultat tego 20. Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i równocześnie śmierci Bieruta u nas. Wtedy dochodzi do tak spektakularnych wydarzeń, no właśnie jak procesy rehabilitacyjne oficerów skazanych w tej sprawie spisku w wojsku. Dochodzi wtedy do ostatecznego wycofania się z koncepcji wytoczenia procesu Marianowi Spychalskiemu. Wtedy tak naprawdę dochodzi się do wniosku, że nie będziemy już realizować tak wszystkich spraw związanych z rozliczaniem tak zwanego wroga wewnętrznego. Wtedy zdymisjonowany zostaje Kalinowski, wtedy zdymisjonowany zostaje Zarakowski, wtedy aresztowany zostaje Fejgin i Romkowski. Wtedy ogłoszona zostaje akcja amnestyjna i wtedy, proszę Państwa, też zostaje ogłoszony początek już takiej sformalizowanej akcji rehabilitacyjnej i wtedy też wypracowana zostaje ta dwubiegunowa definicja rehabilitacji. I drugi szczyt, proszę Państwa, to jest oczywiście jesień 1956 roku, czas po 8 plenum KC. I tutaj mam na myśli dwa wydarzenia. Po pierwsze uchwalenie ustawy o odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych, tak to się nazywało. Ja nie wiem, czy to jest zgodne z zasadami języka polskiego, ale tak ta ustawa została nazwana. Ustawa bardzo radykalna, bardzo daleko idąca i która tak naprawdę daje osobom rehabilitacyjnym zupełnie nowe narzędzia do starania się o odszkodowania. I to są, proszę Państwa, naprawdę, tak jak już wspomniałem na początku, nieraz bardzo przyzwoite odszkodowania. Jeden z byłych ministrów, no tutaj niestety nie ustaliłem, o jakiego ministra chodzi, otrzymał nawet odszkodowania, które wynosi 98 jego średnich pensji miesięcznych, więc no to są jednak spore pieniądze. No i drugie wydarzenie to jest oczywiście proces rehabilitacyjny Kazimierza Moczarskiego, który rozszerza formułę rehabilitacji, bo o ile wcześniej tak naprawdę rehabilitowano tylko no to otoczenie polityczne Władysława Gomułki, które znalazło się w pewnym momencie w niełasce, czyli generalnie tak zwanych wrogów wewnętrznych, o tyle, proszę Państwa, w czasie procesu Moczarskiego zrehabilitowana zostaje Armia Krajowa. Ja może przytoczę tutaj fragment uzasadnienia wyroku, który został wydany przez Sąd Wojewódzki dla Miasta Wojewódzkiego w Warszawie. Przewód sądowy dowiódł dobrego imienia polskiego podziemia okupacyjnego, które w swej masie nie zhańbiło się żadną kolaboracją quislingowską. Zostało ono w niniejszej sprawie zrehabilitowane. Proszę Państwa, Armia Krajowa zrehabilitowana, a przecież jeszcze kilka lat wcześniej Armia Krajowa to był zapluty karzeł reakcji, to była instytucja, którą oskarżono o współpracę z Gestapo i szerzej z tym okupacyjnym aparatem, z tym aparatem terroru. Z tym, że równocześnie, proszę Państwa, te dwa wydarzenia stanowiły taki pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy dla Władysława Gomułki, który zaczął uświadamiać sobie wtedy, że tak naprawdę rehabilitacje są taką kolejną bombą podłożoną pod polski socjalizm. Już tak użyję takiego bardzo kolokwialnego określenia. Gomułka uznał, że tak naprawdę Odwilż posiada drugie dno i że jej rzeczywistym celem jest restytucja porządku, który on nazwał który on nazwał burżuazyjnym oczywiście, a który my dzisiaj byśmy określili oczywiście zupełnie inaczej. No i rzeczywiście podjął działanie, jak się okazało, bardzo skuteczne, by wyhamować tę akcję rehabilitacyjną. I tutaj kluczowe znaczenie ma posiedzenie Biura Politycznego w kwietniu 1957 roku, które wysłało jednoznaczny sygnał, że ta akcja rehabilitacyjna musi po prostu powoli być wygaszana. I rzeczywiście została wygaszona w sierpniu 1957 roku. Chociaż to też trzeba zaznaczyć, że różnego rodzaju sprawy, które możemy tak w przybliżeniu nazwać rehabilitacyjnymi, ciągnęły się jeszcze przez kilka następnych lat.
Dodajmy może jeszcze, uzupełniając Twoją wypowiedź, że to odwrót od rehabilitacji wpisywał się oczywiście w całą serię decyzji,
tak,
no, w wyniku których partia odzyskiwała kontrolę nad państwem, nad sytuacją, nad pacyfikowaniem, nad odzyskiwaniem kontroli nad poszczególnymi organizacjami partyjnymi. To miało również wymiar finansowy, o którym tutaj piszesz, to znaczy gdy władze zdały sobie sprawę, że skala roszczeń jest i tych, gdyby rzeczywiście miały być procedowane według tej rzeczywiście nowoczesnej ustawy, no jest gigantyczna i budżetu państwa po prostu na to nie stać. W tym samym momencie władze wycofują się z wypłacania robotnikom w klasie.
Słynna decyzja Piotra Jaruszewicza, ówczesnego przewodniczącego, tak, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Wstrzymujemy wypłaty odszkodowań.
Zupełnie bezprawnie.
Tak
zresztą
jest.
I to wpisuje się z tym, że gdy zdano sobie sprawę, że skala zaległych roszczeń robotników, które również wypłacano na podstawie decyzji jeszcze z kulminacji października, że również państwa na to nie stać i metodami, no, i częściowo bezprawnymi, o których tutaj jest mowa, i tym po prostu tą akcję jest wygaszana. To wpisuje się oczywiście w cały szereg decyzji, no, w wyniku których państwo, partia odzyskiwała kontrolę nad sytuacją.
Wielką wartością publikacji Arkadiusza Kutkowskiego jest to, że on rzeczywiście przez ten cały proces, przez proces rehabilitacji przechodzi, można powiedzieć, od samego początku, to znaczy pokazuje katów i ofiary, pokazuje proces, pokazuje to, jak to się wszystko zakończyło. Pisze to z bardzo wielu płaszczyzn, bo nie tylko przecież skupia się na tych centralnych władzach i tak dalej. Bardzo często odnosi się do pewnych elementów z poszczególnych województw, z terenów Polski. Można by powiedzieć, że jest to kolejna książka o stalinizmie, ale pisana zupełnie, może nie zupełnie inaczej, ale przygotowana w sposób naprawdę bardzo innowacyjny, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Ja osobiście zachęcam, ponieważ ta książka jest również dla mnie z punktu widzenia moich badań niezwykle istotna, a o podsumowanie krótkie oceny i ocenę tejże publikacji proszę pana doktora Sasankę.
Nie wiem, czy...
Już był chwalony, Paweł.
Szalenie ciężko jest podsumowywać taką książkę, ale powtórzę jeszcze raz coś, co tutaj już mówiłem. Ta książka nie jest tylko o rehabilitacjach, tak jak głosiłby jej tytuł, chociaż rehabilitacje są w centrum uwagi autora. Ale tak naprawdę jest to książka o moście, wydaje mi się, między Polską stalinowską a Polską okresu Gomułki i procesie transformacji w całym obszarze polityki karnej państwa, aparatu represji i o transformacji, która ukształtowała funkcjonowanie tych instytucji, począwszy do transformacji ustrojowej do 1989 roku. I myślę, że z tego powodu tą książkę warto nabyć i warto przeczytać.
Tak, jest to bardzo, bardzo ważna, bardzo istotna książka. Bardzo dziękuję moim gościom, dziękuję autorowi, panu doktorowi Arkadiuszowi Kutkowskiemu.
Również bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panu doktorowi Pawłowi Sasance.
Ja również dziękuję.
I tak jak powiedział pan doktor Sasanka, zachęcamy do zakupienia jednej z najnowszych publikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękujemy.